Otwórzcie 16 rozdział Dziejów Apostolskich. I to będą wersety od 12 do końca rozdziału. To jest tekst o tym, jak powstał Kościół w Filipii, do którego Paweł napisał później list. Bardzo piękny i ciepły. I tak jak pisał różne listy, takie z naganą, tak do Filipian napisał list bardzo ciepły, pełen zachęty. I to jest właściwie list taki o miłości, o radości wspólnej w Kościele i o radości Pawła z tych ludzi. Ale jak to się wszystko zaczęło? Paweł odpłynął z Troady ze współpracownikami. O 11 werset mówi, zdążaliśmy wprost do Samotrakii, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipi, rzymskiej kolonii, głównego miasta tej części Macedonii. I zostaliśmy w tym mieście przez kilka dni. A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły. Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł. Paweł zawsze wchodził najpierw do synagogi. Każde miejsce, które odwiedzał, to było najpierw do synagogi, bo on napisał sam w liście do Rzymian, że Ewangelia jest najpierw dla Żyda, potem dla Greka i w tej kolejności postępował w każdym mieście, w którym był. I tutaj najwyraźniej nie było synagogi, dlatego że modlono się nad rzeką i po prostu usiedli i rozmawiali, najzwyczajniej. Tu jest napisane, że przysłuchiwała się temu pewna bogobojna kobieta. Są takie fragmenty, w których Paweł wchodził do synagogi i mówił, bracia i wy, którzy boicie się Boga. To było bardzo często, tymi, którzy boją się Boga, nazywano pogan, którzy przychodzili do synagogi i słuchali Słowa Bożego. Może to było właśnie jedna z nich. W każdym razie była to kobieta, która była bogobojna już. I teraz Pan otworzył jej serce. Ona wcześniej już go najwyraźniej szukała, wcześniej go się już okazywała mu cześć. Podobnie zresztą jak Korneliusz, którego modlitwy zostały wysłuchane i Bóg do niego przysłał ludzi z Ewangelią. I teraz Pan otworzył jej serce i słuchała tego, co Paweł mówił. Uwierzyła najwyraźniej, bo jest dalej napisane, gdy została ochrzczona, razem ze swoim domem poprosiła, jeśli uznaliście mnie za wierną Panu, wejdźcie do mojego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. To już się zaczyna widać taką nie tylko więź, ale takie pragnienie, żeby być razem i żeby więcej się najwyraźniej dowiedzieć. Ona bardzo tego chciała i wymogła to na nich. I dalej mamy w 16 wersecie taką historię. I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód swoim panom. A chodząc za Pawłem i za nami, wołała, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia. Robiła to przez wiele dni, lecz Paweł, bolejąc nad tym, odwrócił się i powiedział do ducha, rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku, schwytali Pawła i Sylosa, zawlekli ich na rynek przed władzę. I właściwie można powiedzieć, że ta kobieta, która za nimi chodziła, to była taka tuba propagandowa. Dlaczego nie skorzystać? No przecież ona mówi rzeczy, które tak naprawdę, można powiedzieć, propagują to, co oni robią. Więc można, dlaczego by nie skorzystać? Tu jest bardzo ciekawa rzecz. To znaczy taka, że my często spotykamy się z takimi próbami głoszenia Ewangelii, ale te próby nie są czyste. To nie musi pochodzić od demonów, tylko Paweł nie skorzystał z takiej współpracy. I my dzisiaj mamy takie momenty, kiedy widzimy, że jest możliwość, żeby się do czegoś przyłączyć, ale tego nie powinniśmy robić. Dlatego, że głosi się nie to, co trzeba i nie w takim duchu, jak trzeba. Dlatego, że jak widać po tym fragmencie, demony mogą mówić prawdę, jeżeli mają swoje zamysły, które nie są czyste, ale prawdę mogą mówić. I dzisiaj widzimy takie sytuacje, że się wierzący ludzie przyłączają do rzeczy, które zawierają prawdę, ale nie z dobrych intencji, albo nie w tym samym duchu, co trzeba. I to jest niestety problem, który nam grozi, który nas dotyczy i dobrze by było sobie zawsze się pomodlić, zanim się do czegoś przyłączymy. Mamy dzisiaj marsze dla Jezusa, organizowane wspólnie, ekumenicznie. Mamy na przykład, nie wiem, czy oglądaliście serial The Chosen, prawda? Serial, który robi niesamowitą karierę. I w tym serialu jest pokazany Pan Jezus, którego kocha cały świat. Miliony ludzi to oglądają i tak się dziwnie składa, że Pan Jezus tak powiedział, że on jego świat nie będzie, jego świat nienawidzi. Świat mnie znienawidził i was znienawidzi. A tu się okazuje, że świat kocha Pana Jezusa, który jest przedstawiony jako taki bardziej człowiek, i który jest takim fajnym Panem Jezusem, który się daje lubić, który ma tremę przed kazaniem na górze, przygotowuje się do tego kazania na górze i ogólnie bardzo wielu ludzi pozytywnie reaguje na kogoś, kto nie przystaje do tego, co Słowo Boże mówi, ale się daje lubić. I my dzisiaj mamy niestety bardzo wiele takich inicjatyw, w których wierzący, odrodzeni ludzie zaczynają się angażować i to nie przynosi i nie przyniesie nic dobrego. I Paweł nie skorzystał, mimo że głoszona była prawda, ale nie w tym duchu, który był potrzebny i odwrócił się w końcu i powiedział: rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Czyli mamy na początku pewną grupę ludzi, która się modli, szuka Boga, następnie bardzo chce słuchać więcej i mamy pierwszy dom w Filipii, który się nawraca. To jest początek kościoła w całym mieście. Później Paweł nie korzysta z tego, żeby mieć propagandową tubę, która pochodzi z innego ducha i odmawia współpracy, ponieważ ten duch mówi prawdę, ale nie Bożą. No i potem oczywiście dochodzi do konfrontacji. Gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku, schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę. Stawili ich przed pretorami i powiedzieli: ci ludzie, którzy są Żydami, sieją zamęt w naszym mieście i głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani zachowywać. Ciekawy szczegół. Po co oni powiedzieli o narodowości tych ludzi? Zaczęli w ogóle od tego, że ci ludzie są Żydami. A potem, że sieją zamęt. Kiedyś pewien brat, który pochodził z narodu wybranego, powiedział coś takiego, że jeżeli ty się nie przyznasz, że jesteś Żydem, to cię palcem pokażą. I ci ludzie w dodatku byli oskarżeni, czyli właściciele czy panowie oskarżyli ich o to, że sieją zamęt. Jest w naszym przypadku jest i będzie tak samo. Jeżeli my żyjemy zgodnie z naszymi przekonaniami, to nas palcem pokażą. Ci ludzie są chrześcijanami i robią zamęt. Ja widzę w tej chwili po ludziach, że oni tego zamętu unikają. Oni chcą mieć święty spokój. Jak się do nich mówi z Ewangelią, wiele razy tak miałem, że mówię i w pewnym momencie oni już nie chcą więcej słuchać, bo to im burzy pewien porządek. Oni uważają to za zamęt. I może przyjść taki czas, i on już przychodzi w niektórych miejscach, kiedy chrześcijanie przestają być tolerowani, mimo że głosi się powszechnie tolerancję. Dlaczego? Dlatego, że oni sieją pewien zamęt. Oni burzą porządek, który się buduje. Mówią o tym, w co wierzą, mówią o tym, że Słowo Boże mówi tak, a tak i w tym momencie zaczynają burzyć porządek i kwestionować to, co jest tak pięknie budowane, w cudzysłowie. No i głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani zachowywać. To jest też ciekawa rzecz, dlatego że Rzymianie mieli swoje kapliczki, Rzymianie mieli swoją religię i mieli pewien układ, który mieli z Żydami. To Żydzi jako wyznający judaizm mieli z władzą rzymską układ, że oni będą chronieni, mimo że oni nie wierzą w bogów rzymskich. I istniało takie pojęcie wtedy w Rzymie jak religio licita, czyli religia dozwolona. I chrześcijanie głosili Boga, którego nie widać, który kapliczek nie miał i który nie wymagał określonych rytuałów. I to było dla Rzymian nie do przyjęcia. To był dla nich rodzaj zamętu. I dlatego w momencie, kiedy chrześcijanie przestali być tolerowani przez Żydów, to skończyła się ta ochrona. I wtedy chrześcijanie zaczęli być prześladowani, bo się nie mieścili ani w jednej grupie, ani w drugiej grupie. Czyli ani w żadnym stopniu nie można było powiedzieć, że to jest religio licita. No więc zaczynają się prześladowania. Wystąpił tłum przeciwko nim, a pretorzy zdarli z nich szaty i kazali wychłostać ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dyby. To była poważna sprawa. Strażnik, jeżeli nie wykonał rozkazu, to mógł to przypłacić życiem. Więc się dobrze zatroszczył o to, żeby nie uciekli. Co dalej? O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie ich słyszeli. Może mamy przed sobą silne prześladowania, ale widzimy, co robił Paweł i Sylas w więzieniu. Modlili się i śpiewem chwalili Boga. No chciałbym tak kiedyś umieć. Chciałbym, gdyby doszło do takich sytuacji, to naprawdę uwielbiasz Boga i jeszcze w dodatku więźniowie ich słyszeli. To była ewangelizacja, krótko mówiąc. Taka, jaka mogła być. No i następuje cud. Nagle powstało trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy. I teraz mamy rzecz niesamowitą. Gdy strażnik więzienia obudził się i zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecz i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał donośnym głosem: nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Ponieważ Paweł zawołał donośnym głosem, prawdopodobnie nie był w tym samym miejscu, co strażnik. I to jest coś, taki niesamowity timing. To znaczy Paweł po prostu dostał taki impuls, żeby w tym momencie zawołać, ale kiedy strażnik dobył miecz i chciał się zabić, czyli o mało brakowało, krótko mówiąc, bo strażnik wiedział, co grozi. Więc chciał popełnić samobójstwo. I w tym momencie Paweł woła, żeby sobie nic nie robił. Czyli strażnikowi jest darowane życie fizyczne. Co on robi dalej? Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka i drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Czy on w tym momencie łamie wszystkie prawa, wszystkie rozkazy, zostało mu darowane życie i on ich wyprowadza z więzienia, czego nie wolno mu było robić, bo właśnie to mógł życiem przypłacić. I on ich pyta, co ma zrobić, żeby mógł zostać uratowany. Przecież on ich nie pyta o to, żeby był uratowany jego życie fizyczne. On ich pyta o zbawienie. Chwalili Boga, śpiewali wcześniej. Wiadomo było, co robią i z czym przyszli do Filipi. I nagle człowiek właściwie ryzykuje wszystko. I prosi ich o to, żeby powiedzieli mu, jak otrzymać zbawienie. I oni mówili najprostszą rzecz. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Koniec. Uwierz. Nic więcej. I tej samej nocy, i potem jak już doszli do jego domu, to jest werset 32, głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. I to głosili w tym miejscu, w którym on mieszkał, jego rodzina, i tam usłyszeli wszyscy Ewangelię. I tej samej nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił, i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił przed nimi stół i weselił się, uwierzywszy w Boga z całym swoim domem. No przeszła mu chyba, nie wiem, cały strach mu przeszedł. Postawił wszystko na jedną kartę. Wiedział, przecież to za to groziła kara śmierci. A on wychodzi z więzienia, bierze ich wszystkich, słucha Ewangelii i raduje się, że został zbawiony. Niesamowita rzecz. Drugi dom, który był początkiem całego kościoła w Filipii, oprócz domu Lidii. I dzieją się tam niesamowite rzeczy. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Kiedy nastał dzień, pretorzy posłali służbę miejską ze słowami: zwolnij tych ludzi. I strażnik więzienia oznajmił Pawłowi, i pretorzy przysłali polecenie, żeby was wypuścić. Teraz więc wyjdźcie i idźcie w pokoju. I teraz jest sytuacja, która jest trochę niezrozumiała na pierwszy rzut oka. Lecz Paweł powiedział do nich: publicznie, bez sądu biczowali i wtrącili do więzienia nas, obywateli rzymskich, a teraz potajemnie nas wyrzucają? Nic z tego. Niech sami przyjdą i wyprowadzą nas. Słudzy miejscy przekazali te słowa pretorom, a gdy tamci usłyszeli, że są Rzymianami, przestraszyli się. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. Teraz pytanie, dlaczego Paweł się w taki sposób zachował? Przecież Ewangelia mówi: nadstaw policzek. Właściwie można by powiedzieć, o co jemu chodzi? Dlaczego się domaga teraz, żeby pretorzy osobiście do niego przyszli, przeprosili go i teraz jeszcze co zrobili? I wyprowadzili. Jest coś takiego jak łamanie prawa. Paweł im powiedział: złamaliście prawo, ale on zrobił jeszcze jedną rzecz. On w tym momencie strażnikowi zapewnił bezpieczeństwo, dlatego że oni zobaczyli, że bezprawnie Paweł i Sylas zostali aresztowani i że w tym momencie strażnik miał prawo ich z tego więzienia wyprowadzić. Czyli jeżeli oni ich wezwali i pokazali, że prawo zostało złamane, to znaczy, że strażnik jest chroniony. Dlatego, że wszystko, co strażnik zrobił, było wbrew prawu. Czyli nie dość, że pokazali im, że istnieje prawo, które oni złamali, to jeszcze ochronił strażnika, który mógł ponieść śmierć, bo przecież złamał wszystkie rozkazy, jakie dostał. A jednak Paweł zatroszczył się o to, żeby jego przełożeni przy nim zobaczyli, zrozumieli, że strażnik otrzymał rozkazy sprzeczne z prawem. Czyli najpierw było tak, że teraz 40 werset mówi, że wyszli z więzienia, wstąpili do domu Lidii, aby zobaczyć się z braćmi, pocieszyli ich i odeszli. Czyli wracają do tego domu, zobaczyli jeszcze raz braci i mamy już dwa domy, w których powstały kościoły. Za każdym razem Paweł i Sylas zatroszczyli się o tych ludzi. Najpierw o tego strażnika, a potem jeszcze wrócili do Lidii. I tak to się wszystko zaczęło. I teraz weźmy list do Filipian. Jak ten kościół powstał w niezwykły sposób w dwóch domach, tak potem rozwinęła się więź między nimi. I chciałem przeczytać kilka fragmentów z listu do Filipian. Najpierw na początek, pierwszy rozdział. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich, za wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej, będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Słuszne jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie utwierdzeniu Ewangelii, wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa. I oto się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie zrozumienie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa. I Paweł odwołuje się w tym liście często do oczekiwania na dzień Chrystusa, czyli na jego przyjście, i wyznaje im co? Że ich kocha, że tęskni za nimi i że są jego radością. I oby tak było, żeby to, co my mamy, to, co jest, żeby zawsze budziło w nas takie uczucia, że tęsknimy za sobą, że radujemy się, kiedy słyszymy o tym, co się dzieje wśród nas. I Paweł mówi, zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich, żebyśmy prosili za siebie nawzajem z radością, wspominali siebie z radością i nawzajem, bo tak jest, dzięki Bogu, że tak jest, że się interesujemy sobą nawzajem i sobą nawzajem się cieszymy. Dalej mamy rozdział 3. I tu jest końcówka tego rozdziału. I tam Paweł pisze tak. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Jest to samo, co było w rozdziale 1, gdzie pisał, że żeby byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa. A w 6 wersecie mówi, że jest pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli mówi, słuchajcie, ja się z was cieszę, ja wam mówię, jak macie żyć, a Pan już się zatroszczy o to, żeby was do tego dnia przygotować. I teraz werset, rozdział 4 od początku. Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. No, piękne słowa. Dlaczego, moi bracia umiłowani? Dlatego, że nasza ojczyzna jest w niebie, oczekujemy Zbawiciela i On przemieni nasze podłe ciało, żebyśmy zmartwychwstali i mieli podobne ciało do Jego chwalebnego. Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Paweł musiał naprawdę tych ludzi bardzo kochać i musiał się z nich bardzo cieszyć. Dlatego, że o inne zbory się bardzo martwił. Jak pisze do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, to pisze, boję się, martwię się o was. Dlatego, że zaręczyłem z Panem Jezusem dziewicę czystą. A wy dajecie się odwieść i uwierzyliście ludziom, którzy w innym duchu głoszą inną Ewangelię. Więc ja się o was martwię. A tutaj mówi, korona radości moja. Czyli on ich traktuje tak, jakby oni byli jego koroną w dniu przyjścia Pańskiego. Jakby byli jego chlubą. Pisze dalej, proszę Ewodię i proszę Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii wraz z Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Kontekst mówi raczej o tym, że Pan jest blisko, bo przychodzi, a nie o tym, że jest blisko każdego z nas. Na to wskazuje kontekst. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To jest bardzo ważna, tak powiem, wskazówka od Pawła. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Czyli nasze modlitwy, nawet jeżeli czegoś bardzo potrzebujemy, to powinny mieć kontekst dziękczynienia za to, co już dostaliśmy. A przede wszystkim za dziękczynienie za najważniejszą rzecz, czyli za zbawienie. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Dobrze wie Pan Bóg, że nasze myśli, nasze serca w pewnych sytuacjach po prostu są rozbiegane, roztrzęsione i potrzebują pasterza, który będzie je strzegł. Jeżeli będziemy się modlić w taki sposób, to pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł tych naszych serc i myśli. I w końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i chwała, o tym myślcie. Czyli tam, gdzie są nasze myśli, to tam będą nasze pragnienia, zainteresowania. I Paweł pisze o tym, że jeżeli będziemy koncentrować nasze myśli na rzeczach, które są od Pana, to łatwiej nam będzie skoncentrować się na tym, co w ogóle jest przed nami. I uniknąć też różnych sideł, bo nasze myśli wędrują nie tam, gdzie trzeba czasem. O tym myślcie. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Czyli Paweł robi pewną zależność, pokazuje. Bóg pokoju jest z nami, ale oczekuje od nas, że będziemy czynić to, czego się nauczyliśmy. Dlatego, że Kościół ma głosić Ewangelię, Kościół ma chrzcić i Kościół ma nauczać. Są trzy rzeczy, które Pan Jezus nakazał w tak zwanym wielkim kazaniu, wielkim nakazie misyjnym. I uczniostwo kosztuje, jak brat dzisiaj powiedział, ale też jest później błogosławione, bo Pan Bóg przyznaje się do takich rzeczy. Kiedy czynimy to, co przyjęliśmy. I w dodatku jeszcze Paweł mówi we mnie. I to jest coś, co też należy sobie wziąć do serca. To znaczy ja, jeżeli komuś głoszę, jeżeli opiekuję się kimś, bo to jest przeważnie tak, że ktoś, kto przyprowadza człowieka do kościoła, jest automatycznie, powinien się czuć za niego w pewien sposób odpowiedzialny. Czyli przyprowadzam i automatycznie to jest tak, jak Paweł mówi, że zrodziłem Tymoteusza w więzieniu. To znaczy, że jestem człowiekiem, który w naturalny sposób będzie postrzegany jako ktoś, kto przyprowadził, czyli jak ktoś, kto jest, powinien być wzorcem dla niego. Czyli ktoś przyjdzie, no to w naturalny sposób będzie patrzył na tego, kto go przyprowadził. I Paweł mówi, wy postępujcie w taki sposób, który we mnie widzicie. Czyli jeżeli on mówi w taki sposób o sobie i o nich, to znaczy, że osoby, które przez nas zostaną przyprowadzone, powinny w nas widzieć to, czego się powinny uczyć. I to jest rzecz ważna. To nie jest tak, że przyprowadzamy kogoś, a następnie zostawiamy go kościołowi bez względu na to, jak my żyjemy. Tak po prostu to nie działa. Ale myślę, że bardzo motywuje w ogóle. I dalej Paweł pisze, uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu. Tylko wy sami. Wyjątek. Dlaczego? Dlatego, że ich pokochali. Dlatego, że dostali dobrze nauczeni. Żaden kościół tego nie robił. Tylko oni. Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. Nie, żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. To jest coś, o czym mówiliśmy w środę, prawda? Że Paweł oczekuje, że to, co oni dadzą, będzie owocem. I teraz dlaczego? Na czyje konto on wzrasta? Nie na Pawłowe, tylko na ich. Dlatego, że to, co oni robią, to jest odkładanie pewnego daru w niebie. I robią to z chęci, robią to z wdzięczności, z miłości, bo o to chodzi, żeby oni nie czuli się właśnie do tego zobowiązani cieleśnie, tylko żeby robili to dlatego, że Pawła kochają i widzą jego potrzebę. I robili to wielokrotnie. I dlatego owoc przychodzi na ich konto, dlatego że później w liście do Koryntian będziemy czytać jeszcze, że to wszystko potem służy uwielbieniu Boga i dziękczynieniu. Czyli to, że oni coś mieli, przychodzi od Pana Boga, a potem oni to dają i to idzie do Pana Boga w formie dziękczynienia. Paweł korzysta, dlatego że może swobodnie to zrobić, bo to są ludzie, którzy nie dają mu pieniędzy z jakichkolwiek innych powodów, tylko dlatego, że jest to owoc miłości w ich sercach. I pisze dalej w 17, nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, to już czytaliśmy, który wzrastał na wasze konto, gdyż mam wszystko i to w obfitości, jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was, woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. Ofiarę z serca. I to jest piękne, dążmy do tego, żeby być takim kościołem, bo to jest naprawdę rzecz wyjątkowa. Żeby mieć tyle radości, tyle miłości, tyle takiej wzajemnej troski i żebyśmy nawzajem siebie zawsze wspominali w modlitwach z radością. Amen.